Dzień dobry bądź dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie nas słuchacie. Nazywam się Radek Brzozowski ze Szlachetnej Fotografii i witam serdecznie wszystkich pasjonatów fotografii, a w szczególności tych, którzy zakochali się, podobnie do nas, w technikach dziwnych, nietypowych, mniej może mainstreamowych niż fotografia cyfrowa. Dziś chciałbym opowiedzieć o technice, która z jednej strony jest jednym z moich absolutnych ulubieńców, a z drugiej też chyba jedną z najważniejszych technik fotografii artystycznej i najbardziej popularnych technik fotografii alternatywnej, mianowicie o gumie. Gumie chromianowej bądź technice gumowej, jeżeli przyjmiemy nazywnictwo Mikolasza. Technice tworzenia odbitek za pomocą zapigmentowanej gumy arabskiej uczulonej solami chromu. Wydaje mi się, że spośród wszystkich technik historycznych to właśnie guma jest w Polsce najbardziej znana, najbardziej rozpoznawalna i nie stało się tak przez przypadek, ponieważ można powiedzieć, że jest to technika szczególnie przez polskich fotografów ulubiona, przehołubiona, spopularyzowana przed wojną przez Mikolasza, przez Buchaka, czyli przez wielkich polskich artystów, piktorialistów. Po wojnie przede wszystkim przez rodzinę Dederków oczywiście. Natomiast warto zauważyć, że jeśli chodzi o technikę gumową, to jest to jeden z bardzo nielicznych procesów, które właściwie chyba w żadnym momencie nie zaginęły. W każdej chwili, nawet w dobie największej dominacji takiej klasycznej, czystej fotografii srebrowej, ani też w momencie dominacji fotografii cyfrowej, nie nastąpiła przerwa, nie było takiej dekady, kiedy nikt w Polsce gumy by nie robił. Wszyscy kojarzymy tą metodę przede wszystkim z piktorializmem, czyli na przykład z wywołanym już tutaj do tablicy Buchakiem. Natomiast niewiele osób wie, że początki gumy są dużo dawniejsze, dużo wcześniejsze, ponieważ pierwsze eksperymenty i pierwsze patenty związane z tą techniką to już Talbot i początek lat 40. Chociaż sama metoda gumowa jako taka to bardziej lata 50. i twórcy francuscy. W początkowym jednak okresie okazało się, że guma jako taka nie zdobyła większej popularności, raczej posłużyła jako punkt wyjścia do opracowywania innych technik fotograficznych, również technik fotodrukarskich, natomiast sama jako czysty proces fotograficzny przegrywała wyścig o popularność z prostszymi metodami, z metodami przede wszystkim bardziej dosłownymi, takimi jak na przykład papier solny. Nie jest to zresztą przypadek, ponieważ większość fotografów z pierwszych lat rozwoju tego medium szukało przede wszystkim procesów czysto rejestracyjnych. Z drugiej strony szukano też procesów dosyć prostych, dosyć łatwych w wykonaniu. Oba te kryteria spełnia albumina, spełnia papier solny, natomiast guma jest zupełnie inna. Guma to proces wymagający dużej cierpliwości, wymagający pewnych umiejętności plastycznych i dużego nakładu pracy. Nic też dziwnego, że technika ta na okres swojej świetności musiała poczekać dobre kilkadziesiąt lat, musiała poczekać aż do okresu piktorializmu, gdzie fotografowie po raz pierwszy na taką skalę odrzucili dosłowność i mechaniczność fotografii. Gdy nowe przecież medium, jakim była fotografia, ukonstytuowało się, zdobyło światową popularność, fotografowie zaczęli szukać bardziej artystycznych środków wyrazu. W pewnym stopniu wynikało to zapewne z ich własnych potrzeb, w pewnym było próbą odpowiedzi na zarzuty twierdzące, że fotografia nie jest sztuką, że to tylko taka mechaniczna metoda powielania obrazów. Coś troszeczkę jak dzisiejszy kserograf. Dyskusja o tym, czy fotografia jest sztuką, zresztą zaczęła się niemalże z jej wynalezieniem i w wielu kręgach trwa do dziś. Idealnym narzędziem dla artysty w tamtym czasie wydawała się właśnie technika gumowa. Przede wszystkim dlatego, że jest to technika jak chyba żadna inna indywidualna, jak żadna inna manipulacyjna. Jeśli weźmiemy kilka odbitek albuminowych czy odbitek solnych, położymy obok siebie, nie będziemy w stanie określić, czy zostały one wykonane przez jednego autora, czy przez kilku, czy być może dwie z nich pochodzą z jednego atelier, a pozostałe z innego. W wypadku gumy jest to o wiele łatwiejsze, ponieważ pozwala ona na tworzenie obrazu na tak wiele sposobów, na użycie tak wielu metod jego obróbki i na wykonanie, na uzyskanie tak różnych rezultatów, że stosunkowo łatwo jest wypracować swój własny styl, wypracować swój własny indywidualny wygląd odbitek, po którym każdy potem będzie w stanie naszą pracę rozpoznać. Wystarczy pomyśleć choćby o przepięknych gumach Rogozińskiego, które są absolutnie nie do pomylenia. Właściwie widząc nawet z daleka takie zdjęcie, od razu wiemy, że to jest Rogoziński, a nie na przykład Dederko czy Mikolasz. Skąd bierze się ta ogromna uniwersalność gumy i ta ogromna łatwość uzyskiwania bardzo różnych rezultatów? Ano przede wszystkim stąd, że tak naprawdę w gumie jest bardzo niewiele ścisłych reguł. Możemy pracować za pomocą jednej czy dwóch warstw, tworząc tak zwaną gumę warszawską, bądź coś, co wcześniej Mikolasz nazywał gumą jednopokładową. W takim przypadku papier będziemy musieli pokryć roztworem dość gęstym, będziemy musieli użyć dużej ilości pigmentu, a sam papier albo nie będzie wcale przeklejony, albo będzie przeklejony tylko w nieznacznym stopniu, tak by pigment i sama guma dość mocno trzymały się jego powierzchni. Zdjęcie takie naświetlimy bardzo mocno, prawdopodobnie prześwietlimy wręcz, a następnie będziemy nie tylko długo wywoływać, ale również opracowywać różnymi narzędziami. Możemy, jak opisywał to w swojej książce Mikolasz, użyć wody z trocinami drzewnymi. Możemy użyć spryskiwacza, możemy użyć pędzla. Możemy wreszcie wręcz drapać powierzchnię obrazu, na przykład pędzelkiem metalowym. Jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z gumy wielopokładowej, by pozostać przy języku Mikolasza, bądź też wersji wiedeńskiej, wówczas obraz będzie powstawał z kilku, a czasami nawet kilkunastu warstw, gdzie każda z nich będzie pozwalała na wypracowanie delikatnych przejść tonalnych, delikatnych szczegółów, detali w cieniach. Możemy zdecydować się na zgrafizowanie gumy, tak jak robił to wspomniany już Rogoziński, gdzie na obrazie pozostają właściwie jedynie czernie i biele. Możemy wreszcie gumę zmodyfikować, na przykład dodając do niej odrobinę alkoholu poliwinylowego, który znakomicie zwiększy nam kontrast zdjęcia. Niezależnie od tego, na jaką metodę pracy się zdecydujemy, wykonanie dobrej odbitki będzie wymagało od nas pewnej świadomości, pewnego zaplanowania pracy. Nie dzieje się to tak, jak w przypadku wspomnianej wcześniej albuminy, gdzie negatyw właściwie jest odzwierciedlony jeden do jednego na pozytywie. Tutaj negatyw jest jedynie pewnym punktem wyjścia. Ktoś kiedyś powiedział o powiększaniu srebrowym, że negatyw jest partyturą, a odbitka to już wykonanie utworu muzycznego. To samo w znacznie większym stopniu można powiedzieć o technice gumowej. Tutaj tak naprawdę nie musimy nawet zawrzeć na odbitce wszystkich elementów, które są w negatywie. Możemy sobie pewne elementy usuwać bądź dodawać. Możemy przyciemniać, rozjaśniać, możemy łączyć kilka negatywów, posługiwać się różnymi pigmentami. Także ilość możliwości jest właściwie nieograniczona. To, o czym powinniśmy pamiętać, rozpoczynając pracę z techniką gumową, to po pierwsze fakt, że negatyw nie powinien być przesadnie kontrastowy. Zbyt duży kontrast negatywu utrudnia uzyskanie detalu w światłach, utrudnia uzyskanie dobrych przejść tonalnych, a w niektórych przypadkach czyni to wręcz niemożliwym. Oczywiście można, korzystając z metody warszawskiej, użyć dwóch negatywów, gdzie jeden zostanie wykorzystany do stworzenia świateł, drugi cieni. I tutaj oczywiście jeden z tych negatywów może być kontrastowy. Natomiast w większości wypadków lepiej sprawdzi się negatyw stosunkowo miękki. Druga sprawa to powinniśmy zadbać o odpowiedniej jakości papier. Szczególnie jeżeli pracujemy metodą wiedeńską, czyli tworzymy gumy wielowarstwowe, wielopokładowe, ponieważ przy tworzeniu takiego obrazu papier będzie poddany wielogodzinnym kąpielom, wielokrotnemu procesowi moczenia i suszenia i gorszej jakości papiery mogą po prostu się rozpaść czy podrzeć, a przede wszystkim mogą w znacznym stopniu zmienić swój rozmiar, co uniemożliwi nam stworzenie ostrego obrazu, bądź swój kształt, co spowoduje jego deformację. Zdarza się też na przykład, że gorszej jakości papier się rozwarstwi i pozostanie nam w ręku jedynie jego połowa. Papier należy przygotować. Istnieje tutaj bardzo wiele metod, bardzo wiele zaleceń. To, z jakiej zdecydujemy się skorzystać, będzie w dużej mierze zależało od tego, jaki chcemy uzyskać efekt i jaką metodą chcemy pracować. Nieco inaczej będziemy przygotowywali papier do gumy warszawskiej, czy też do gumy jedno-dwuwarstwowej, a inaczej będziemy przygotowywali papier do gumy, która ma być złożona z 7, 8 czy kilkunastu warstw. Analogicznie, inaczej będziemy przygotowywali papier do odbitki, która jest mała, gdzie kurczenie papieru w czasie suszenia nie będzie przesadnie widoczne i raczej nie wpłynie nam mocno na jakość obrazu, a inaczej do gumy dużej, na przykład w formacie A2, gdzie w ciągu obróbki, w ciągu wykonywania kilku warstw papier może się skurczyć nawet o blisko centymetr, oczywiście uniemożliwiając wykonanie dobrego obrazu, uzyskanie pełnej ostrości. Sama receptura gumy również bywa różna. Generalna zasada jest taka, że im guma bardziej stężona, tym będzie gęstsza, a więc jej warstwa na papierze będzie grubsza i pozwoli nam na użycie większej ilości pigmentu na uzyskanie głębszych cieni w jednej warstwie. Czyli jeżeli planujemy gumę warszawską, powinniśmy użyć roztworu o możliwie dużej zawartości gumy, roztworu bardzo gęstego. Natomiast planując pracę z metodą wiedeńską, szczególnie gumę kilkunastuwarstwową, powinniśmy użyć roztworu dużo rzadszego. Warto też pamiętać, że w zależności od tego, jak bardzo stężony jest roztwór, powinniśmy modyfikować ilość użytego dwuchromianu. Większość receptur czy większość porad podpowiedzi mówi, jaką ilość roztworu dwuchromianu należy dodać do jakiej ilości roztworu gumy. Wszystko zależy tu jednak od stężeń, wszystko zależy tutaj od procentów. Jeżeli w recepturze mamy informację, że na 3 cm gumy mamy użyć 3 cm roztworu dwuchromianu, to oczywiście będzie to prawdą tak długo, jak długo zachowamy stężenie. Jeżeli spadnie stężenie gumy, musimy albo zmienić stężenie dwuchromianu, albo zmienić jego ilość. I trzeba o tym pamiętać, ponieważ inaczej uzyskamy efekty niskiej jakości, bądź wręcz nie uda nam się zrobić odbitki. Kolejna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że roztwór gumowy powinien trochę czasu odstać. Trochę, nawet kilka miesięcy czy lat. Wielu gumistów twierdzi, że guma im starsza, tym lepsza. Ja mogę z praktyki to potwierdzić. Staram się właściwie nigdy nie używać roztworu świeżego. Raczej pozwalam mu odstać wiele miesięcy, wiele lat. Taki sam roztwór zresztą oferujemy do sprzedaży w Szlachetnej Fotografii, tak żeby nasi klienci mogli uzyskać najlepsze możliwe rezultaty. Roztwór, którego używam w tej chwili w ciemni, powstał gdzieś na początku roku 2018. Pracując z gumą, musimy również pamiętać, że naświetlenie działa tutaj troszeczkę inaczej niż przy znanej nam fotografii srebrowej. Naświetlenie to nie jest powstawanie obrazu poprzez zmianę cząsteczek w emulsji. Tu się nie wytrąca srebro, nie powstaje pigment, a jest to jedynie zmiana stopnia rozpuszczalności gumy. Pigment dodajemy do niej przed pokryciem gumą papieru i obszary tejże warstwy gumowej, które zostaną naświetlone, tracą rozpuszczalność, czyli po wypłukaniu papieru pigment na nim pozostanie. Natomiast obszary, które nie zostały naświetlone, pozostają nadal rozpuszczalne. Inaczej jednak niż przy fotografii na przykład srebrowej, proces utwardzania czy garbowania gumy przez dwuchromian przebiega cały czas, tyle że z różną prędkością. Bezpośrednio po pokryciu papieru roztworem światłoczułym już zaczyna się proces garbowania, tyle że przez pierwsze godziny zachodzi on w tak niedużym stopniu, że zwykła kąpiel wodna i tak pozwoli nam na wypłukanie całości gumy. Jeśli jednak taki uczulony papier pozostawimy na kilka dni na przykład, okaże się, że nawet bez naświetlenia papier zostanie po kąpieli nadal pokryty pigmentem. Naświetlenie światłem ultrafioletowym drastycznie ten proces przyspiesza i pozwala na uzyskanie obrazu. Musimy jednak pamiętać, że po wyłączeniu światła bądź po usunięciu zdjęcia spod źródła światła, proces garbowania, ten przyspieszony przez naświetlanie proces garbowania nie ustaje. On nieco zwalnia, staje się mniej intensywny, ale trwa cały czas. Czyli jeśli na przykład zrobimy coś takiego, że zdjęcie naświetlimy, ale nie włożymy go do wody, nie wywołamy, tylko pozostawimy nawet w ciemnym miejscu na kilka godzin, najprawdopodobniej nie da się ono już wywołać, ponieważ będzie przegarbowane, prześwietlone, pomimo że nie miało więcej kontaktu ze światłem. Trzeba też pamiętać, że warstwa gumowa po zamoczeniu, czyli na etapie obróbki, na etapie wywołania, jest szalenie delikatna. Wszelka jej obróbka, wszelkie rozjaśnianie świateł czy budowanie obrazu powinny być wykonywane bardzo subtelnie, korzystając z narzędzi, które w bardzo niewielkim stopniu na ten obraz wpływają. Dopiero jeśli widzimy, że takie bardzo delikatne, subtelne zabiegi nie działają, możemy uciekać się do narzędzi bardziej agresywnych, ponieważ inaczej po prostu zdjęcie zniszczymy. Tak samo, jeżeli z jakichkolwiek powodów dotkniemy powierzchnię zdjęcia, czy to palcem, czy to na przykład dnem albo rantem kuwety, zdjęcie w sposób nieuchronny zniszczymy. Także trzeba tutaj zachowywać bardzo dużą ostrożność. No i na koniec, najważniejsza chyba rzecz w procesie gumowym, należy pamiętać, że odczynniki używane do tworzenia zdjęć są niebezpieczne dla zdrowia, są toksyczne. Dlatego też należy bezwzględnie pracować w rękawicach, trzymać je z dala od dzieci, a samą odbitkę po ukończeniu bardzo dokładnie odkazić, wypłukać i odkazić. Jeśli tego nie zrobimy, to po pierwsze będziemy stwarzali zagrożenie dla zdrowia naszego i naszych bliskich. Natomiast drugi problem jest taki, że ta odbitka nie będzie trwała, ponieważ pozostałości dwuchromianu, których nie usunęliśmy, z biegiem czasu doprowadzą do jej zniszczenia. Jeśli moja opowieść o gumie kogoś zainteresowała, dodam jeszcze, że jest to jedna z niewielu technik dawnych, które pozwalają na tworzenie koloru, tworzenie obrazów barwnych i to nie tylko obrazów monochromatycznych o dowolnym kolorze, nie tylko kombinacji, gdzie jak gdyby tworzymy kolor impresjonistyczny, gdzie tworzymy kolor posługując się plamami barwnymi, jakąś naszą wizją tej rzeczywistości, ale również na tworzenie prost barwnych obrazów o bardzo dużej dokładności. Piękny przykład takiego zdjęcia to niebieska flasza Mikolasza, o której wspominałem już tutaj. Natomiast zdjęć barwnych było, szczególnie obecnie jest więcej. Piękne kolorowe gumy robi Roman Michalik na przykład. Mnóstwo osób poza granicami Polski i w Polsce. Warto tu też pamiętać, że możliwości, jakie oferuje nam guma chromianowa, nie kończą się bynajmniej na wykonywaniu odbitek na papierze. Istnieją na przykład twórcy, którzy wykonują odbitki gumowe na drewnie. Istnieje też możliwość takiego przygotowania drewna, by zachować charakterystyczną dla niego strukturę słojów, która staje się w tym momencie elementem obrazu. Po odpowiednim spreparowaniu podłoża i lekkich modyfikacjach samego procesu, zdjęcie można również wykonać na przykład na tkaninie. Istnieją także metody pracy z techniką gumową, pozwalające na wykorzystanie podłoża barwnego, na przykład papieru w kolorze czarnym czy czerwonym. Będzie to tak zwana diaguma. Wszystko to przyczynia się do tak ogromnej atrakcyjności procesu i tak ogromnej jego wszechstronności. Ogromną zaletą procesu gumowego jest również niezrównana trwałość uzyskanych obrazów. Jeżeli zadbamy o to, żeby skorzystać z materiałów najwyższej jakości, czyli pigmentów mineralnych, na przykład pigmentów o wysokiej światłotrwałości oraz wysokiej jakości papieru, czyli papieru wykonanego z samej alfa-celulozy, papieru buforowanego, uzyskujemy zdjęcie o trwałości takiej samej jak dawne malarstwo. Czyli możemy z dużą dozą bezpieczeństwa założyć, że taka fotografia powinna przetrwać około 500 lat. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o tym procesie, nauczyć samemu robić odbitki, oczywiście zapraszam też serdecznie na moje warsztaty. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie warsztatyfotografii.com. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.